Nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadwaga i otyłość to główne zagrożenia dla zdrowia białostoczan. Tak wynika z prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku badania populacyjnego Białystok Plus, o którym właśnie mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są profesor doktor habilitowany Karol Kamiński, kierownik Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
I doktor nauk medycznych Małgorzata Chlabicz z tego samego zakładu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Zanim powiemy o wynikach i pierwszych wnioskach dotyczących przeprowadzonych badań, przypomnijmy, kiedy w ogóle rozpoczęły się badania Białystok Plus, kogo obejmują i jaki jest ich zakres.
Badanie Białystok Plus jest to projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który jest rozpoczęty, został już w 2016 roku przy współpracy prezydenta i Rady Miasta Białegostoku oraz przy współpracy z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim. Od 2016 do 2018 roku przygotowywaliśmy to badanie. Stworzyliśmy dwie grupy, przebadane zostały w badaniach pilotażowych i od listopada 2018 roku rozpoczęliśmy badanie tak zwanej kohorty ostatecznej, czyli tej grupy, która zostanie, będzie badana co 5 lat, jak mamy nadzieję, wylosowanych białostoczan.
Ale ta grupa w ogóle nie jest taka mała.
Och, ta grupa wylosowanych liczy 10 tysięcy osób. Spośród mieszkańców Białegostoku przez 5 kolejnych lat losujemy po 2 tysiące osób w wieku pomiędzy 20 a 80 lat na podstawie danych, które ma Urząd Miasta Białegostoku.
Ale tutaj tylko wiek jest jakimś kryterium, czy także inne czynniki?
Tylko wiek, co jest istotne, my losujemy tak, aby ta kompozycja wiekowa i płci naszej grupy badanej była zgodna z kompozycją wieku i płci mieszkańców Białegostoku. Czyli z każdej grupy wiekowej i z każdej grupy osób, mężczyzn i kobiet, jest odpowiednia liczba osób, tak aby wszyscy byli reprezentowani.
I jakim badaniom oni są poddawani?
Jest to bardzo szeroko zakrojone badanie, bo my nie koncentrujemy się na jednym narządzie czy na jednym układzie. My badamy zarówno bardzo szczegółowy wywiad dotyczący zagrożeń, narażenia na przykład na hałas, również obciążenia genetycznego, obciążenia rodzinnego przede wszystkim, ale również stylu życia. Pytamy o dietę, jak ktoś spożywa posiłki, w jaki sposób, i czy uprawia sport, czy ma, jak pracuje, ale szczególnie istotne jest to, że robimy szereg bardzo zaawansowanych specjalistycznych badań, poczynając od badań krwi, gdzie parametry lipidowe, czyli cholesterol, parametry gospodarki węglowodanowej, czyli glukoza, krzywa cukrowa, ale także badamy skład ciała, ile ktoś waży, ile ma tłuszczu, bo mamy takie metody, które mogą powiedzieć, gdzie ten tłuszcz jest, czy on jest bardziej w brzuchu, czy on jest bardziej w części bioder. Badamy również funkcję serca, badaniem echokardiograficznym, USG, badamy funkcję naczyń, czyli tętnic szyjnych w USG, oceniamy tarczycę w USG, badamy wątrobę, badamy również funkcję płuc, badanie spirometrycznym, badamy test wysiłkowy, gdzie oceniamy zarówno zużycie tlenu, jak i stopień zdolność wykonywania wysiłku fizycznego, badamy dno oka, robimy zdjęcia, badamy gęstość kości, ale również badamy stomatologicznie, czyli oceniamy, czy jakie jest zdrowie jamy ustnej, zdrowie śluzówek oraz zębów. Ponadto część osób zgadza się na wykonanie badania rezonansu magnetycznego praktycznie całego ciała, od głowy aż do nóg.
No i ciekaw jestem, jak to ci wylosowani reagują, jak przyjmują te zaproszenia, bo jakoś my nie bardzo mamy nawyk do badania się, przynajmniej tak do tej pory było.
No jest to badanie bardzo trudne, ponieważ wymagające. Taki dzień pobytu w naszym centrum badawczym to jest około 7 godzin przeciętnie. W związku z tym taka osoba poświęca swój cały dzień. Jest to dla nas wielki zaszczyt i wielka radość, kiedy ktoś się zdecyduje wziąć udział w naszym badaniu. Na tę chwilę możemy powiedzieć, że mamy zgłaszalność na poziomie 45%.
To czyli znaczy, zaprosiliście już mniej więcej ile osób?
1500 osób zaprosiliśmy. Niemal 700 osób się do nas odezwało. Ponadto przebadaliśmy lub umówiliśmy ich na kolejne wizyty. Warto powiedzieć, że ta grupa to jest ta część ostateczna, która się toczy od listopada 2018 roku. Poprzednio zrobiliśmy ponad 500 osób, więc w sumie mamy ponad 1000 osób ocenionych w Białymstoku.
Czyli już można o czymś
mówić. Dlatego właśnie przyszliśmy, żebyśmy się podzielić naszymi informacjami. Co ważne, my oferujemy naszym uczestnikom również wykonanie badań w soboty. Więc jeżeli osoba nie może wziąć dnia wolnego, możemy również w sobotę takie badanie wykonać. Natomiast na pewno należy przyjść do nas na czczo i zarezerwować sobie cały dzień na taką wizytę.
Jeśli byśmy chcieli powiedzieć, to teraz są jakieś osoby zaproszone, które mają się zgłosić, czy
tak,
nie?
Regularnie wysyłamy mniej więcej dwa razy w miesiącu wysyłamy listy i zapraszamy wszystkie osoby. Również zapraszamy te osoby, które takie listy otrzymały, a jeszcze się do nas nie zgłosiły, jeszcze nas z nami się nie skontaktowały. My jesteśmy bardzo cierpliwi i bardzo chętnie poczekamy, aż Państwo będziecie mieli czas. To jest badanie długoterminowe, my chcemy je prowadzić przez wiele lat. W związku z tym, jeżeli Państwo nie macie czasu teraz, a będziecie mieli za 2-3 miesiące, nadal jest taka możliwość. Zapraszamy po prostu do kontaktu z nami, abyśmy mogli tę kwestię wyjaśnić, zaplanować, tak, żeby Państwu było jak najbardziej wygodnie.
Jedyny koszt, który poniesie ewentualnie taka osoba, to ten dojazd, no i czas, który straci, bo wszystko jest bezpłatne.
Czas jest najcenniejszy oczywiście, ale wszystkie badania przez nas wykonywane są bezpłatne. Poza dniem pobytu badania umawiamy się jeszcze na taką rozmowę podsumowującą, na której lekarz, który ma wszystkie wyniki zebrane, opowie, co znaleźliśmy z nieprawidłowego, co prawidłowego, jakie elementy można by było tu poprawić, co taka osoba powinna dalej z tymi badaniami zrobić. Oczywiście należy pamiętać, że to są badania wykonywane w ramach badań naukowych, a nie diagnostycznych. Ich niejako moc postawienia diagnozy jest mniejsza niż to, kiedy przychodzimy do lekarza, lekarz znajduje objawy i później dalej na podstawie objawów dalsze badania zleca. W związku z tym my musimy do tego podchodzić troszeczkę delikatniej, ostrożniej, zarówno my, jak i pacjenci, czy też probanci, uczestnicy naszych badań, bo to nie są w większości osób jednak zdrowe. Część badań, które robimy, nie ma jasnej interpretacji. Też trzeba to powiedzieć jasno, ponieważ badania robimy po to, aby za 5 lat, kiedy te osoby będziemy badać znowu, byśmy mogli stwierdzić, czy takie badanie, wykonanie takiego badania mogłoby przewidzieć powstanie jakiejś choroby. I być może za 5 lat okaże się, że te badania, które robimy, które teraz nie potrafimy zinterpretować, będziemy mogli robić u wszystkich, żeby przewidzieć powstanie jakiejś choroby.
Czyli te doświadczenia, które teraz przy tych naukowych badaniach, nie poszukiwaniu przyczyny i skutków danego schorzenia, to mogą się przydać, żeby zapobiec ewentualnym zachorowaniom za te 5 czy tam 10 lat, bo to wtedy będzie pewien przykład, taki wzorzec.
Tak jest. Właśnie my, to nasze badanie daje różne możliwości. Z jednej strony my z punktu widzenia naukowego będziemy mogli wykryć nowe markery, nowe sposoby zapobiegania właśnie chorobom. Z drugiej strony już w tej chwili możemy powiedzieć, jak często pewne nieprawidłowości występują w naszym społeczeństwie. A z trzeciej strony dla osoby uczestniczącej w badaniu możemy przedstawić jej wyniki i możemy zasugerować pewne działania, aby nie dopuścić do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych.
Czyli nawet jeśli w trakcie tego badania okaże się, że ktoś ma jakieś nieprawidłowe wyniki, to jest szansa, że poprzez skierowanie go do odpowiedniego specjalisty, on podejmie już w tej chwili odpowiednią terapię, która być może właśnie zapobierze jego dalszym, gorszym skutkom, które mogłyby go spotkać później.
Jest to możliwe i mamy tego typu przykłady, że część osób kontaktuje się z nami, że dzięki naszym badaniom zapobiegliśmy jakimś niekorzystnym, bardzo niekorzystnym zdarzeniom, czy tym niekorzystnym rozwojowi bardzo niekorzystnych chorób. Natomiast też pamiętajmy o tym, że tak jak mówię, nie wszystko złego, co wychodzi w naszych badaniach, później musi się potwierdzić, bo to jest tak, że każde badanie ma swoje parametry określające, na ile ono jest wiarygodne w populacji z objawami i na ile jest wiarygodne w ogólnej populacji. Ogólnej populacji wszystkie badania są zawsze mniej wiarygodne, ponieważ każdy z nas jest po prostu inny.
No tak, ale tutaj mówimy ciągle o badaniu ludzi przeważnie zdrowych.
Tak, czyli z założenia zdrowych.
Z założenia zdrowych, No, pewnie dlatego mamy te obawy przed badaniem, bo zawsze zakładam, że jesteśmy zdrowi, a jak pójdziesz do lekarza, to zawsze coś znajdzie, tak mi mówią. To jakie są te wyniki, te wstępne z tych 1500 przebadanych osób, to spróbujemy powiedzieć za chwilę. Mamy już szansę opowiedzieć, jakie są pierwsze wyniki i spostrzeżenia po prowadzonym badaniu Białystok Plus. Przypomnę, że naszymi gośćmi są dzisiaj profesor Karol Kamiński, kierownik Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i pani doktor nauk medycznych Małgorzata Chlabicz z tego samego zakładu. Państwo mają właśnie ze sobą takie wstępne, ale już dość szczegółowe wyniki i nawet wnioski, jeśli chodzi o to, co zaobserwowaliście wśród przebadanych około 1500 osób. No więc zacznijmy może od ciśnienia tętniczego. Jak to wygląda w populacji Białego Stoku? Tak, bo to dotyczy Białostoczan.
Dokładnie. Białostoczan, tak. W przebadanej populacji około 30% populacji ma już rozpoznane naciśnienie tętnicze. Dodatkowo około 15% ma nierozpoznane naciśnienie tętnicze, które my stwierdziliśmy podczas badania w naszym, centrum badawczym. Osoby, które mają rozpoznane naciśnienie tętnicze, w 40% mają nieoptymalnie leczone naciśnienie, czyli nadal mają wartości powyżej docelowych, czyli powyżej 140 skurczowe i 90 rozkurczowe. W naszej populacji łącznie chorujących na naciśnienie tętnicze stwierdziliśmy 44% populacji, czyli około 44% badanych osób ma rozpoznane naciśnienie tętnicze i nierozpoznane.
To jest 44% białostoczan
w naszym badaniu.
W wieku od 20 do 80 lat. Gdybyśmy, czy w ogóle macie taki rozkład, chcieli rozłożyć to na te grupy wiekowe, to gdzie jest no, największa liczba osób, które
mają niepełnosprawność? Powyżej 65 roku życia mają te osoby wyższe naciśnienie, częściej naciśnienie niż osoby młode. Jeżeli chodzi o osoby starsze, już ja mogę Państwu powiedzieć, osoby starsze chorują około w wieku
Widzę, że to
tak, już ja mam tak, tak. 34%, tak, 34% miało nieprawidłowe wartości ciśnienia powyżej 65 roku życia, a poniżej 65 25% populacji miało nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego. Ale czyli częściej występuje u osób starszych.
Tak, ale tych osób starszych chyba jest mniej mimo wszystko niż tych, które są do 65.
Jeżeli będziemy to szacować na skalę Białego Stoku, to poniżej 65 roku życia będzie to około 40 tysięcy mieszkańców Białegostoku, a jeżeli powyżej 65 roku, to w skali Białegostoku będzie to 10 tysięcy. Jeżeli podzielimy te wartości ciśnienia na stopnie naciśnienia, czyli na pierwszy, drugi, trzeci, w zależności od wysokości naciśnienia, to naciśnienie, które już należy leczyć, jest to drugi i trzeci stopień.
Czyli jaka wartość?
Wartość to jest powyżej 160 skurczowe i 100 rozkurczowe. I takich pacjentów, takich osób na terenie Białegostoku będzie około 8 tysięcy. A jeżeli, których trzeba już rozpocząć naciśnienie.
Jasne, leczenie. A jeżeli spotykacie takie osoby, które do was przychodzą, to czy one badają regularnie swoje ciśnienie tętnicze, czy po raz pierwszy zbadały, kiedy przyszły, albo zdarza się sporadycznie?
Sporadycznie. Zazwyczaj są to osoby, które mierzą sporadycznie naciśnienie tętnicze. Osoby, które mają rozpoznane naciśnienie, to już badają regularnie. A osoby, które nie mają, niestety badają to sporadycznie. Są to osoby młodsze zazwyczaj, tak? Które uważają się za osoby zdrowe.
No a tak naprawdę to jak często zdrowy człowiek, który uważa się za bardzo zdrowego, nawet powinien mimo wszystko sprawdzić swoje ciśnienie?
Raz na 3 lata. Jeżeli mamy prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego, przynajmniej raz na 3 lata powinniśmy takie ciśnienie tętnicze sprawdzić. A jeżeli jest to wartość w górnych granicach normy, czyli około 135 na 85, przynajmniej raz na rok.
Osoby pracujące, które chodzą na badania okresowe, zawsze mają mierzone ciśnienie. Tam jest jeszcze taki fajny efekt białego fartucha, więc wszyscy mają nadciśnienie. I to się przejmować tym, bo chyba to ciśnienie to się nie mierzy tak raz, przestraszony i dziękujemy bardzo, tylko trzeba parę razy.
Tak, pomiary ćwiczenia tańczącego powinny być wykonywane w takich bardziej wystandaryzowanych warunkach, czyli pacjent powinien odczekać przynajmniej kilka minut, optymalnie by było 5 minut, zmierzyć to ciśnienie na obu ramionach i wtedy bierzemy tą wartość, która jest wyższa na tym ramieniu. Jeżeli są porównywalne, mierzymy na lewym ramieniu. Rozpoznamy naciśnienie tętnicze wówczas, kiedy podczas 2 kolejnych wizyt wartości ciśnienia tętniczego będą przekraczały górne granice, czyli równe 140 skurczowe i 90 lub i 90 rozkurczowe.
A takie zdrowe absolutnie ciśnienie to jakie jest?
Poniżej 120 na 80. To jest uważane za zdrowe, prawidłowe ciśnienie tętnicze. Warto o tym wspomnieć, że w naszym badaniu właśnie badamy wielokrotnie ciśnienie i dlatego wydaje się, że te pomiary są wiarygodne. Badamy również przy kolejnej wizycie, jak mówiłem, przychodzi nasz uczestnik ponownie na wizytę, rozmowę z lekarzem i ponawiamy. Stąd też wydaje się, że te pomiary, które my tu mamy, są dosyć wiarygodne. Warto o tym powiedzieć, że ten wynik jest z drugiej strony nie jest taki zły. To znaczy, o ile wiele osób nie wie, że ma nadciśnienie, to warto podkreślić, że jednak około 60% osób z nadciśnieniem tętniczym jest skutecznie leczone. To oznacza, to jest wynik i tak lepszy niż większość danych publikowanych w Polsce i nawet w Europie, gdzie mówi się, że sukcesem jest, kiedy osiąga się poziom 50% skutecznie leczonego nadciśnienia tętniczego.
A u nas mamy 60%?
Mamy 60%. Największym problemem jest to, co powiedziała pani doktor, że mam grupę 8 tysięcy ludzi, którzy nie wiedzą, że mają nadciśnienie, albo wiedzą i nie chcą leczyć tego nadciśnienia, a powinni już od razu dostać farmakoterapię. Bo ten drugi, trzeci stopień to jest od razu farmakoterapia. Pierwszy stopień można spróbować przez 3 miesiące leczyć niefarmakologicznie, dieta, zmiana stylu życia, ale wiemy, że wyższe wartości powinny być szybciej leczone.
No dobrze, a czy przy okazji właśnie tego badania również pytacie, jak ci ludzie żyją? Czy oni domyślają się, dlaczego u nich mogło być wyższe to ciśnienie?
Tak, zazwyczaj rozmawiamy na tej rozmowie podsumowującej, jak pan profesor wspomniał. Pytamy się o czynniki ryzyka, czy mają ciężki tryb życia, czy dużo solą, czy nadużywają alkoholu, czy innych używek. I wtedy możemy wyciągnąć wnioski, co możemy poprawić niefarmakologicznie, a kiedy już należy zgłosić się do lekarza i poprosić o farmakoterapię.
No i dobrze, i teraz taka pierwsza wskazówka, którą podajecie osobie, która prowadzi taki normalny tryb życia, czyli raz, dwa razy w tygodniu pozwoli sobie na dość tłuste jedzenie, coś tam słonego sobie zje, również nie stroni absolutnie od używek, pije dużo kawy na przykład, słodzi też. To co wy im radzicie?
Głównie proszę zwrócić uwagę na solenie, dosalanie potraw. Także, żeby nie dosalać potraw, tak, zwracamy uwagę. Zwracamy również na regularny tryb życia, na odpowiednią ilość snu. Jeżeli ktoś na przykład ma pracę zmianową, wtedy też to będzie wpływało na nadciśnienie tętnicze, ponieważ nie mamy prawidłowego rytmu dobowego. To również wpływa na nadciśnienie tętnicze. Również pytamy się, jak dużo spędza w pozycji siedzącej, oglądając telewizję, tak, żeby zaproponować jakiś aktywny wypoczynek zamiast wypoczynku takiego biernego. Czy długo ogląda telewizję w godzinach wieczornych, co również nie sprzyja prawidłowemu, prawda, odpoczynku w czasie nocy. Zwracamy uwagę na nadciśnienie, na nadwagę, otyłość, tak, na dietę i na używki, czyli na papierosy i na alkohol.
Papierosy jaką rolę tutaj odgrywają, zwłaszcza przy ciśnieniu tętniczym?
Nikotyna jest substancją, która obkurcza tętniczki i powoduje wzrost ciśnienia krwi. Także jest substancją wazoaktywną.
A jeśli chodzi o palenie, to jak dużo osób pali wśród tych, które się zgłosiły do was?
W tej chwili w naszych badaniach pali około 30%. W większości są to mężczyźni. 41% mężczyzn deklaruje aktywne palenie papierosów. Nie liczymy tutaj palenia papierosów elektronicznych. Papierosy elektroniczne oddzielnie badamy, natomiast jeżeli też ktoś pali wyłącznie papierosy elektroniczne, to o ile nie został wylosowany do Białystok Plus, może się do nas zgłosić i też go przebadamy w oddzielnym projekcie, więc serdecznie zapraszamy osoby palące papierosy wyłącznie papierosy elektroniczne. Tam zaproponujemy ocenę ciśnienia tętniczego, ocenę parametrów krwi, stężenia cholesterolu oraz ocenę tkanki. tłuszczowej.
A jeśli chodzi o te papierosy elektroniczne, które wywołaliśmy, zresztą nie musieliśmy, bo one same się wywołują w każdym miejscu teraz, to one tak samo działają na obkurczenie, tak?
Tak samo.
Jak czyli praktycznie rzecz biorąc, czy to papieros z żarem, czy ten taki właśnie tylko z dymem, to i tak działanie ma negatywne.
Część działań jest negatywnych, takich samych, co więcej, jest większa tendencja do zwiększenia dawki nikotyny w przypadku papierosów elektronicznych. Po prostu osoba paląca papierosy elektroniczne no, cały czas może ją przyjmować i zwiększać cały czas dawkę. Co w przypadku papierosów takich konwencjonalnych, to nazwijmy to, rzadziej się zdarza.
W związku z tym, człowiek dawka... w końcu się napali, jak tych papierosów za dużo spali, to ma dojść przez jakiś czas.
Można stracić kontrolę, tak? Ile tego płynu zużyliśmy.
Natomiast nadal nie znamy do końca konsekwencji zdrowotnych papierosów elektronicznych, w związku z tym ten problem również zgłębiamy, również badamy i dlatego wydaje nam się, że to jest istotne, bowiem z jednej strony w papierosach elektronicznych nie mamy tych niekorzystnych substancji smolistych, w związku z tym być może jest to korzystniejsze niż palenie papierosów konwencjonalnych, ale z drugiej strony zwiększa się to nam liczba osób, która jest eksponowana na nikotynę, bo osoby, które nie paliłyby konwencjonalnych, palą papierosy elektroniczne.
Nawet dzieci niestety i rodzice tak. Się na to zgadzają, co zresztą potwierdzili nasi rozmówcy wielokrotnie, kiedy pytaliśmy o to, czy jak to się dzieje, a rodzice czasem mówią, a jak już pali, to niech lepiej pali te elektroniczne. Najlepiej, żeby w ogóle nie palił. To jeśli chodzi o nadciśnienie, czyli według waszej oceny na podstawie tych 1500 osób, to jak można określić kondycję pod tym względem białostoczan?
Więc mamy tutaj dobre wiadomości i złe wiadomości. Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś ma rozpoznane nadciśnienie i rozpoczął leczenie, to w większości przypadków to leczenie jest skuteczne. W związku z tym no, nasi koledzy i koleżanki pracujący w różnych placówkach medycznych robią dobrą robotę i pacjentów potrafią przekonać do tego, że powinni się leczyć. Bardzo serdecznie natomiast zwracam uwagę, żeby wszyscy myśleli o tym, że mogą zachorować i że musimy dbać o swoje zdrowie po to, aby zapobiegać niekorzystnym konsekwencjom. My widzimy niestety te niekorzystne konsekwencje, bowiem nawet badając blaszki miażdżycowe w tętnicach szyjnych, 80 tysięcy białostoczan, szacujemy na podstawie naszych badań, ma blaszki miażdżycowe w tętnicach szyjnych.
Czyli,
czyli mamy już początek, przynajmniej początek miażdżycy. Czyli aż taka grupa osób musi o siebie dbać bardziej niż przeciętnie. A to przez wiele lat nie boli. Rozwija się w sposób bezobjawowy i dopiero kiedy są niekorzystne konsekwencje, jak udar mózgu czy zawał serca, dopiero widzimy te objawy. W związku z tym my musimy myśleć o tym, że w każdym z nas może rozwijać się choroba, której nie czujemy, a której możemy zapobiegać. Działając na nadciśnienie, na cholesterol, na cukrzycę.
I właśnie o tej cukrzycy powiemy za chwilę. Dziś mówimy, jakie są zagrożenia właśnie dla tego zdrowia i to zdrowia białostoczan, bo są ku temu odpowiednie dane. Rozmawiamy dzisiaj z panem profesorem Karolem Kamińskim z Kliniki Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i z panią doktor nauk medycznych Małgorzatą Chlabicz z tego samego zakładu. Państwo dysponują już dość sporymi wynikami, które pozwalają trochę jakby przełożyć te liczby na całą populację białostoczan, bo badanie dotyczy białostoczan. Mówiliśmy o ciśnieniu, właściwie o nadciśnieniu tętniczym, bo tego szukaliście. Ciśnienie każdy ma. Niektórzy nie wiedzą, jakie nawet. No, każdy myśli, że ma prawidłowe, czyli?
Poniżej 140 na 90.
A o takie najbardziej prawidłowe?
120 i 70.
70, a moja żona ma 60 na 90. I żaden ten miernik nie bierze tego pod uwagę, niestety. No ale to tacy ludzie też bywają. Słyszałem, że mają lepiej, bo oni tam mają mniejsze ryzyko chyba udarów.
Mają mniejsze ryzyko udaru, mają mniejsze ryzyko zawału serca, mają większe ryzyko niestety degeneracji plamki żółtej, więc mają też troszeczkę podwyższone ryzyko od tych normotensyjnych uszkodzeń nerek.
Jeśli chodzi o to nadciśnienie, no to oczywiście też odkładanie się blaszek i te blaszki powstają z czego? Ano z tego, co sobie pojedliśmy na święta i teraz jeszcze jemy na święta i karnawał. Rozpusta po prostu.
Tak jest. I kolejnym problemem po nadciśnieniu jest hipercholesterolemia i zaburzenia profilu lipidowego. Według wytycznych stężenie całkowite cholesterolu powinno być poniżej 190 mg%.
Nieważne, czy kobieta, czy mężczyzna.
Nieważne. Triglicerydów poniżej 150 mg%. Stężenie cholesterolu HDL, czyli tak zwane dobrego cholesterolu, powinno być im więcej, tym lepiej. U mężczyzn powinien być powyżej 40 mg%, a u kobiet powyżej 45. Natomiast stężenie cholesterolu LDL powinno być poniżej 116 w populacji osób zdrowych.
To ten tak już zwany zły.
Ten tak zwany zły, który powoduje miażdżycę. Nie będę wchodziła w szczegóły odnośnie stopnia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Przebadaliśmy pacjentów, probantów w naszym badaniu i wyszło, że prawie połowa naszych badanych osób miała podwyższony cholesterol całkowity. Czyli ten cholesterol, który powinien być poniżej 190, był powyżej. Było to 46% populacji. Czyli
prawdę,
co druga osoba, tak, co druga osoba miała nieprawidłowe stężenie cholesterolu.
Ale to
nie
znaczy,
mówimy
że
jeszcze
oni są
o
chorzy.
Hipercholesterolemii, ale już o podwyższonym ryzyku sercowo-naczyniowym, czyli już ten cholesterol jest za wysoki według naszych wytycznych.
My to trudno nazywać to chorobą, jeżeli ma to około połowa populacji. Natomiast bez wątpienia wiemy, iż takie stężenie jest związane z wyższym ryzykiem zawału serca, udaru mózgu, tętniaków. W związku z tym należy w przypadku podwyższonego stężenia zadziałać, aby je obniżyć.
A nie można powiedzieć w takiej sytuacji, po prostu taką mam naturę, że mam wyższy cholesterol, no i co?
No i to się przekłada na wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli wyższe ryzyko zawału serca. Więc jeżeli każdy z nas pogodzi się z tym wyższym ryzykiem zawału serca, wyższym ryzykiem zgonu z powodu udaru, czy innej choroby sercowo-naczyniowej, czy też na przykład amputacji, bo to też często przebiega, związane jest właśnie z miażdżycą tętnic kończyn dolnych, to tak można powiedzieć. Ale my nie chcemy tego. My nie chcemy, żeby nasi obywatele, białostoczanie umierali zbyt wcześnie z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Chcemy, żebyśmy tutaj w Białymstoku żyli jak najdłużej, bo wiemy, że białostoczanki żyją najdłużej w Polsce i chcemy, żeby żyły jeszcze dłużej.
No ale na podstawie już tych badań, które tu pani przytoczyła, czyli te
46% dokładnie, tak? Czyli prawie co druga osoba ma podwyższone stężenie cholesterolu.
To już jest niepokojące. To na podstawie tych badań lub innych podobnych, to można niestety wyciągnąć bardzo złe wnioski, że, i tu pan profesor ma liczbę przygotowaną,
tak.
Widzę.
Proszę państwa, my jest na podstawie tych badań, które robimy, na podstawie tego, czy ktoś pali, czy nie, ile ma lat, jakie ma stężenie cholesterolu całkowitego, jakie ma wartości ciśnienia, możemy ocenić dla danej osoby 10-letnie ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, czyli zawał serca, udar mózgu, tętniak, prawda? I wiemy, że w Białymstoku w tej chwili przeciętne ryzyko to wynosi 5,5%.
Czyli?
Czyli jak każdy z nas, przeciętny białostoczanin, pół mężczyzna, pół kobieta praktycznie, przeciętny białostoczanin, w ciągu 10 lat ma ryzyko, że 5,5%, że umrze w ciągu 10 lat. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli po wyjściu populacji Białegostoku możemy liczyć się z około niemal 11 tysiącami zgonów w ciągu najbliższych 10 lat z przyczyn sercowo-naczyniowych. Czyli spore miasteczko umrze z powodu sercowo-naczyniowych spośród nas. Z tego, spośród nas, który mamy mniej niż 65 lat, aż 6 tysięcy osób umrze z powodu sercowo-naczyniowych w ciągu najbliższych 10 lat. No te dane są naprawdę bardzo niepokojące.
Najgorsze jest to, że większość tych, bo to są ludzie statystyczni, a nie przebadani, to w ogóle nawet nie wiedzą i nie zdają sobie z tego sprawy.
Tak, jest to największy problem, który my zauważamy, że wiele osób nie ma postawionej diagnozy, ponieważ nie czuła się chora i nie zgłaszała się do lekarza, bo nie widziała takiej potrzeby, no poczuła się zdrowa po prostu.
Jasne, no a poza tym cholesterolem to jeszcze są inne problemy, na przykład problemy z cukrem.
No bardzo wielkim czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jest cukrzyca. Jest to olbrzymi problem społeczny w tej chwili i my wiemy, że w Białymstoku, w naszej populacji wywiad cukrzycy, czyli rozpoznanie cukrzycy miało postawione niemal 7% osób. Natomiast, co jeszcze jest bardziej niepokojące, to aż 5% osób, te osoby, które przebadaliśmy, to były osoby, których rozpoznaliśmy cukrzycę de novo, czyli one nie wiedziały, że mają cukrzycę.
Czyli tylko my... 11 tysięcy ludzi, tak wychodzi z tego. Bo to podobna liczba jak w przypadku
Tak, coś koło, prawie że tyle, tak. W związku z tym można powiedzieć, że w sumie w Białymstoku około 12% osób ma cukrzycę, z czego niemalże ponad 1/3, niemalże połowa o tym nawet nie wie. I to jest bardzo ważna informacja, że osoby, które mają zagrożenie, czyli mają wywiad rodzinny, mają niekorzystne czynniki ryzyka cukrzycy typu otyłość, mają styl życia sedentarny, siedzą raczej, powinny pamiętać o tym. Powinny przynajmniej mieć zrobione stężenie glukozy na czczo lub też, a jeszcze lepszym rozwiązaniem jest tak zwaną krzywą cukrową. Bo ta krzywa cukrowa, którą my wykonujemy u wszystkich naszych badanych, którzy nie mają rozpoznania cukrzycy, pokazała nam, że olbrzymia grupa osób prezentuje coś, co się nazywa stan przecukrzycowy. Aż 47% osób miało albo zbyt wysokie stężenie cukru na czczo, albo zbyt wysokie stężenie cukru po 2 godzinach od podania glukozy, ale nie spełniające kryteriów cukrzycy.
A troszkę szczegółów, czyli jakie to były parametry, które świadczyły o tym, że jest ten stan przedcukrzycowy?
Więc jeżeli mamy stężenie cukru, glukozy w surowicy na czczo powyżej 126 mg na decylitr, czyli miligram procent, i to badanie powtórzymy po raz kolejny i również wówczas jest powyżej 126, mówimy o cukrzycy. Jeżeli w krzywej cukrowej mamy po 2 godzinach stężenie cukru powyżej 200 mg/%, mówimy o cukrzycy nawet przy jednorazowym pomiarze. Prawidłowe stężenie glukozy na czczo u pacjenta, zakładając, że pacjent nic nie je przez ostatnie 8-12 godzin, to jest poniżej 100 mg na decylitr. Jeżeli jest między 100 a 126, mówimy o upośledzonej glikemii na czczo. Jeżeli pacjent po 2 godzinach od wypicia roztworu glukozy ma glukozę między 140 a 199, mówimy o upośledzonej tolerancji glukozy. I to jest też stan przedcukrzycowy.
I żeby stwierdzić ten stan, to tak za jednym razem idąc do lekarza się nie da tego zrobić.
Żeby stwierdzić właśnie upośledzoną tolerancję glukozy, musielibyśmy wykonać badanie obciążenia glukozą, czyli zwaną krzywą cukrową.
A krzywą cukrową to ja nawet nie pamiętam, czy ja miałem robioną, a mam trochę lat już. Nie, pewnie miałem robioną, ale...
Nie jest to badanie przesiewowe, absolutnie. Natomiast w pewnych grupach osób, szczególnie osób, które mają właśnie czynniki ryzyka cukrzycy, jest to badanie, wydaje się w tej chwili, naprawdę bardzo potrzebne, abyśmy zahamowali tę epidemię stanu przedcukrzycowego, epidemię cukrzycy. Bo wiemy, że duża grupa osób ze stanem przedcukrzycowym w ciągu 5 lat rozwinie cukrzycę. I musimy zadziałać aktywnie, żeby do tego nie doszło.
A czy już są jakieś takie, przynajmniej pierwsze wnioski, kto i co powinien zacząć robić, żeby zapobiegać temu, żebyście nie wykrywali aż tak dużej liczby
stanu przedcukrzycowych? My nie wiemy, z czym wiąże się aż taka epidemia. O tym, że jest wiele stanów przedcukrzycowych, pisze się w literaturze już od kilku lat, natomiast tego typu wartości, tego typu liczb jeszcze nie publikowano. Wiemy, że wiąże się to zazwyczaj z niekorzystnym stylem życia przede wszystkim, czyli z unikaniem wysiłku fizycznego. Wiąże się to z nadwagą i otyłością, bo też to jest kolejny olbrzymi problem zdrowotny, który mamy do czynienia w Białymstoku, bo nadwagę stwierdziliśmy u ponad 1/3 badanych, co ponad więcej niż co trzeci białostoczanin ma nadwagę, a otyły jest to 4. białostoczanin. Także jest to naprawdę duży problem.
Czyli przypomnijmy, nadwaga to jest 29 BMI.
Nadwaga jest między 20, powyżej 25 do 30 BMI. Od 30 mówimy o otyłości. Pamiętajmy również o czymś takim, co się nazywa otyłością brzuszną. Czyli nawet osoba może mieć BMI w granicach normy, ale jeżeli gromadzi tłuszcz wokół narządów jamy brzusznej, jest to niekorzystny efekt metaboliczny, czyli ta osoba ma wyższe ryzyko cukrzycy, ma wyższe ryzyko miażdżycy. I ta otyłość brzuszna jest też olbrzymim problemem, bo okazuje się, że normę przekracza prawie ponad 1/4 mężczyzn i ponad połowa kobiet. Także jest to naprawdę duży, duży problem.
No ale to, że ludzie tyją, to również może być wynikiem pewnych zaburzeń, które się dzieją. Na przykład to są zaburzenia tarczycowe, także w niektórych przypadkach. No już o insulinooporności mówiliśmy w poprzednim roku, w jednym z ostatnich programów. To też są rzeczy, które wpływają na to, jak w ogóle się czujemy, jakie mamy zdrowie. A jeśli chodzi właśnie o te problemy tarczycowe, to też było badane chyba.
Tak, badaliśmy. W tej chwili akurat nie dysponujemy liczbami dotyczącymi częstości niedoczynności tarczycy, bo to niedoczynność tarczycy generuje wzrost masy ciała, zaburzenia gospodarki lipidowej, nieprawidłowej wartości cholesterolu. Mamy w tej chwili dane dotyczące częstości występowania guzków tarczycy. Kilkanaście lat temu w Białymstoku było bardzo często prowadzone badanie dotyczące częstości guzków i rzeczywiście nadal mamy wysoką częstość, bo aż u 21% naszych badanych stwierdziliśmy obecność przynajmniej jednego guzka tarczycy o wielkości 1 cm. Przy czym było to częściej u kobiet, bo co czwarta kobieta przebadana w naszym badaniu miała guzek tarczycy takiej wielkości. Takie guzki zazwyczaj wymagają dalszej diagnostyki, jakiejś obserwacji.
Kiedyś to było związane z tym wypadkiem w Czarnobylu. Myślę, że to dlatego tak te badania były często robione u nas, między innymi.
To była przyczyna, dla której robiono często badania. Natomiast pamiętajmy o tym, że przez wiele lat część północno-wschodnia Polski była częścią, której mieliśmy niedobór jodu. I stąd też w naszym regionie dużo częściej niż w innych częściach świata mamy do czynienia właśnie z wolem guzkowym. W innych częściach świata częściej mamy do czynienia z niedoczynnością tarczycy w przebiegu na przykład ze chorób autoagresyjnych, zapalenia tarczycy. W naszym województwie dosyć często mamy do czynienia właśnie z wolem guzowatym, czyli z obecnością guzków, które niekiedy wymagają na przykład biopsji, żeby stwierdzić, czy nie jest to rozrost nowotworowy.
Te zaburzenia pracy tarczycy mają też wpływ na stan samopoczucia człowieka. To też badaliście chyba.
Tak, oczywiście tutaj są to dwie... W tym wypadku nie mamy danych dotyczących jakby nakładania się tego. Natomiast jak najbardziej badaliśmy satysfakcję z życia, badaliśmy stan psychiczny i w stanie psychicznym takim jednym z bardzo ważnych rzeczy, które znaleźliśmy, były objawy depresji. I otóż aż u 15% osób badanych znaleźliśmy dane sugerujące możliwość łagodnej depresji, a u ponad 5% umiarkowanej lub ciężkiej. To świadczy, że jednak duża grupa osób powinna być dalej w tym kierunku diagnozowana.
A czy te osoby były zdiagnozowane wcześniej w tym kierunku, czy dowiedziały się podczas tych badań dopiero?
W tej chwili takich danych nie mam. W większości przypadków były to osoby, które jakby nie szukały pomocy wcześniej, zanim do nas nie dotarły.
Czyli nie były zainteresowane nawet wykrywaniem, czy to jest depresja, czy nie.
To jest jeden wielki problem w depresji, że osoba nie ma napędu, nie ma chęci do poszukiwania rozwiązania swoich problemów. Także, a jest to choroba, pamiętajmy, śmiertelna.
Mamy teraz okres karnawałowy, święta, no dosłownie rozpusta, no ale jak zapanować nad tym wszystkim? Jakiej samokontroli trzeba, żeby właśnie nie trafić do tej grupy niestety nieprawidłowych wyników przy waszym badaniu?
No, trzeba przede wszystkim wcześniej wstać od stołu, zanim będziemy syci. Także to jest pierwsza podstawowa zasada, żeby po prostu wstać wcześniej, żeby zaplanować jakiś wysiłek fizyczny między posiłkami, tak? Czy spacer, czy jakąś inną taką aktywność po prostu fizyczną, żeby na chwileczkę od tego stołu odejść.
Jeśli oglądamy telewizję, to najlepiej na rowerze albo orbitreku jakimś i wtedy tę godzinę, nawet dłużej,
najlepiej
spokojnie.
Podłączyć byłoby telewizor do zasilania do roweru i wtedy jak się nie pedałuje, to się nie ogląda. Prawda?
A to może nawet i dobry pomysł by był, żeby takie coś zastosować. No a jeśli chodzi o samo odżywianie, to państwo też mają tam pewnie w trakcie tych badań zalecenia.
Tak, jeżeli chodzi o odżywianie, to wyszło, że nasi białostoczanie odżywiają się dosyć nieregularnie i ponad około połowa populacji nie spożywa warzyw ani owoców codziennie, tak jest to, jak to jest w zaleceniach. Także niestety nasze odżywianie wygląda bardzo, bardzo źle.
A gdyby pani porównywała z innymi miastami czy tam krajami, no to...
Nie mamy takich danych porównawczych akurat, natomiast wydaje się, że tutaj rozwiązaniem byłoby, aby każdy z nas posiadając pewną wiedzę, szukając tej wiedzy, jak powinien się odżywiać, znalazł dla siebie własny sposób na styl życia, taki, który mu odpowiada. Bo to, że my powiemy, nie jedzcie tego, no to niewiele wniesie. Dopiero każdy z nas musi sam polubić takie warzywa albo inne, w taki albo w inny sposób. Musi polubić orbitreka albo rower, a może pływanie, a może spacery, a może nordic walking. Jest dużo opcji. Ważne, aby każdy z nas znalazł dla siebie coś wyjątkowego.
Czyli nie jemy dlatego, że po prostu jemy, tylko jemy z rozsądkiem.
Tak.
Że to nam ma dostarczyć odpowiednie liczby kalorii, a także innych minerałów i tak dalej. Dziękuję Państwu bardzo. Moimi Państwa gośćmi byli profesor doktor habilitowany Karol Kamiński, kierownik Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję ślicznie.
Bardzo dziękuję.
I pani doktor nauk medycznych Małgorzata Chlabicz z tego samego zakładu. Dziękuję pani ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Wszystkim, którzy świętują, życzę rozsądnych, wesołych świąt i do usłyszenia za tydzień. Włodzimierz Filipowicz, kłaniam się.